Poranny gość Radia Zachód.
A gościem Polskiego Radia Zachód jest pan poseł Bogusław Wontor, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Chyba na początku każdej rozmowy z panem będziemy pytać o aktualny status dotyczący sytuacji Nowej Lewicy w Lubuskiem, czy w kontekście tych napięć, tych zawieszeń, odwołań, coś się zmieniło?
Nie no, nic się nie zmieniło, poza tym, że w zeszłym tygodniu, zresztą był też w audycji Radia Zachód, był sekretarz generalny, był pan Jędrzejczak razem z panią Kucharską-Dziedzic, zaplanowali spotkanie z przewodniczącymi organizacji powiatowych. Przyjechał aż jeden przewodniczący, żeby posłuchać tak naprawdę, co, o czym jest mówione, mój zastępca. Więc tak wygląda sytuacja. Na to spotkanie nie zostałem zaproszony. Nie? To są takie nowe standardy, że sekretarz generalny przyjeżdża, ja nawet o tym nic nie wiem i nigdzie w program nie jestem wrzucony. No, tak to dzisiaj...
Jak rozumiem, tyle komentarza w tej chwili, jeśli chodzi o sytuację w Nowej Lewicy. Ja mam z kolei inne pytania do pana posła i prawdę mówiąc, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy billboardy, w których polskie elektrownie informują, ile procent z prądu to jest związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, to od początku wiedziałem, że muszę pana zapytać jako członka formacji, która Polskę do Unii Europejskiej wprowadzała, czy o taką Unię myśmy się bili i chcieli do niej przystępować.
No, ci, co wprowadzali Polskę do Unii Europejskiej, czyli Pacze SLD, to ich dzisiaj nie ma w Nowej Lewicy już, czyli to jest, można powiedzieć, kontynuacja teoretyczna tamtego, co było.
No, ale Leszek Miller, Cimoszewicz, no to okej, to jest...
Nie ma ich dzisiaj w Nowej Lewicy, po prostu też nie akceptują tego, co się dzieje. To tak na marginesie. Wracając do pana pytania, no to ja mam wątpliwości co do tych wszystkich informacji. Mam wątpliwości natury też takiej, że my często mówimy, to Unia Europejska, ta Unia jest zła. Tylko my zapominamy, że Unia to są różne organa i tak naprawdę Unia Europejska ma jeden demokratyczny organ, jakim jest Parlament Europejski, który jest wybierany spośród wszystkich, wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej go wybierają, a reszta to już jest wpływ poszczególnych państw, bo przecież sam pan dobrze wie, że i komisarze są podzieleni, premierzy się spotykają, czyli Rada Unii Europejskiej i wywiera komisarzy łącznie z przewodniczącym. Przecież obecna pani przewodnicząca została wybrana dzięki wsparciu polskiego rządu tak naprawdę. Te pewne ustalenia, o których pan mówi, są dokonywane na Radzie właśnie Europejskiej, czyli premierzy ustalają, w tym nasz premier, który wiele rzeczy akceptuje, który podpisał się między innymi pod tym, żeby środki finansowe...
Panie pośle, wszystko to jest dość skomplikowane.
A jeżeli jedno zdanie, to jeszcze...
No tak.
Pan pamięta, jak w radiu żeśmy rozmawiali, ja mówiłem, że te środki będą uzależnione od praworządności, pan się ze mną sprzeczał.
To za chwilę do tego przejdziemy, natomiast zostając jeszcze przy kwestiach związanych z polityką tą energetyczną...
I teraz dojdę, dwa zdania teraz na ten temat też powiem. I tam jest ustalenie takie, że co najmniej 50% powinno iść na tą odnawialną energię. A te pieniądze tak naprawdę my przejadamy, bo nie widać w kraju, żeby jakieś wielkie zmiany zachodziły.
Wie pan, Unia nie ma za rząd bardzo, mówi, tak, że działa w tym zakresie, natomiast my widzimy, jakie rachunki do nas przychodzą.
No widzimy, jakie do nas przychodzą rachunki, widzimy, co się na zewnątrz dzieje i tutaj trzeba jeszcze dodać jedną rzecz, za którą odpowiada tak naprawdę rząd Donalda Tuska, ale później PiS tą retorykę kontynuował, że jak Unia Europejska próbowała zbudować europejski plan energetyczny, to Polska postawiła weto za rządów premiera Tuska i później to było kontynuowane za rządów PiS-u, no bo odbyłoby się to też kosztem między innymi środków, które są dla Polski przyznane.
No tak, mielibyśmy wspólną politykę energetyczną, panie pośle, to bylibyśmy związani z Rosją i przez Nord Stream 2 jeszcze bardziej.
Wtedy nie byłoby możliwości narodowych programów i projektów, takie jak właśnie Niemcy. To, co pan powiedział, Nord Stream jest realizowane, bo praktycznie biorąc wtedy by to było całościowo...
I wierzy pan, że Niemcy by sobie odpuściły tego rodzaju projekt i plany?
Panie redaktorze, w tej chwili projekty energetyczne są kwestią narodową. Jak są kwestią narodową, to każde państwo robi jak uważa, dla nich najkorzystniej i to jest właśnie moim zdaniem błąd.
Dobrze.
Rzecz, jeżeli mówimy już o Nord Streamie, to pan pamięta też czasy, gdzie Rosja chciała budować rurociąg przez Polskę. Polska się nie zgodziła i dlatego poszło przez Bałtyk. Gdyby poszedł rurociąg przez Polskę, mielibyśmy z tego korzyść, mielibyśmy za darmo praktycznie biorąc za to, że jest...
To jest odrębna historia i myślę, że gdybyśmy porozmawiali o niej, to doszedłby pan również do wniosku, że nie było to zbyt korzystne.
I panie redaktorze, i powiem na kończące już zdanie, że problem z gazem to będzie dopiero na koniec roku, bo z końcem roku, jak pan dobrze wie, kończy się najważniejsza umowa, którą mamy podpisaną z Rosją, ta największa.
Ale wtedy oddane zostanie Baltic Pipe na przykład, panie pośle, i też...
Znaczy ja bym chciał, bo kibicuję naszemu państwowi, kibicuję każdemu rządowi, obojętnie jaki by on nie był, no bo chodzi mi o to, żeby Polska się rozwijała, żeby Polakom mieszkało się i żyło jak najlepiej, żeby płacili jak najmniejsze rachunki, więc nie zależy mi na tym, że czym gorzej, tym lepiej, ale zobaczymy, bo ja mówię, że będzie problem.
Panie pośle.
Te dostawy gazu, które mamy największe i po cenie, można by powiedzieć, zrównoważonej, one się skończą.
No tak, pytanie oczywiście, czy ten kontrakt był korzystny. Natomiast chcę zapytać jeszcze o Krajowy Plan Odbudowy, bo Lewica w polskim parlamencie głosowała za przyjęciem tego planu, co spotkało się przecież z wielką krytyką ze strony na przykład Platformy Obywatelskiej. No a dziś mamy sytuację, kiedy przynajmniej w tym momencie mówi się, że ze względów księgowych i właśnie tych dotyczących wyroku TSUE, gdzieś te pieniądze są w zawieszeniu. Jak pan to skomentuje?
Zanim przejdę, to tylko powiem do tego, co pan tak rzutkę zrobił, że pytanie, czy był korzystny. No, dzisiejsze ceny pokazują, że był korzystny, bo jest co są to niższe.
Dobrze, ale
ceny
na całym świecie te ceny się zmieniają dla wszystkich, panie pośle.
Ale to jest właśnie, to był kontrakt długoterminowy o niezmiennej cenie i przez to on miał cenę zrównoważoną i w momencie, kiedy na giełdzie, załóżmy, ceny są niższe, co Polska niekiedy pokazywała, no to wtedy jest to
panie pośle, przejdźmy do KPO.
Jeszcze tak jak dziś, no to wtedy jest niekorzystnie, panie redaktorze.
Przejdźmy do KPO i komentarz tutaj do tej sytuacji.
No, cóż ja mogę zrobić? Ja oczekiwałbym od rządu, żeby jak najszybciej została zlikwidowana Izba Dyscyplinarna, żebyśmy prawo nasze, polskie, dostosowali do obowiązujących nie tylko w Europie.
No i są takie zapowiedzi, prawda? Tutaj...
Demokratycznych rozwiązań, bo wtedy te środki do nas przyjdą. A przecież myślę, że oczekujemy, to jest zamrożonych, sam pan dobrze wie, 770 miliardów złotych. To jest bardzo dużo środków finansowych. No i źle się dzieje, że te pieniądze dzisiaj nie trafiają do polskich rodzin, do przedsiębiorców, do instytucji, do Kowalskiego czy Nowaka.
I pamiętamy oczywiście także, kiedy bodaj premier Mateusz Morawiecki razem z Wiktorem Orbanem na pewnej konferencji prasowej podkreślali, jak wielki to jest sukces. Przejdźmy do sytuacji w województwie lubuskim, bo na koniec naszej rozmowy chciałbym poznać pana stanowisko i optykę na kwestię przenosin czy likwidacji w Zielonej Górze i przenosin do Sulechowa, pewnej szkoły. Chodzi o medyczne studium zawodowe. Jak pan tą sprawę ocenia i czy wszystko, co w tej sprawie robi Zarząd Województwa Lubuskiego, jest zgodne z tym, co pan uważa?
To jest bardzo trudny temat, panie redaktorze. I ja nie znam wszystkich uwarunkowań, aczkolwiek w ostatnim okresie czasu próbowałem się z nimi zapoznać i no i na pewno zarząd województwa powinien rozmawiać z nauczycielami, z dyrekcją szkoły. Powinno się szukać rozwiązań tej sytuacji, no bo część tych argumentów, które mają pracownicy szkoły, no są argumentami mocnymi. Aczkolwiek to, co mówi z drugiej strony zarząd, no też nie można przejść obok tych argumentów obojętnie, więc...
Tym problemem jest brak miejsca na rozwój szpitala i pytanie, czy kosztem tej szkoły powinno się to odbywać, czy nie powinno się szukać innych rozwiązań.
No właśnie, więc dlatego tutaj jest kwestia moim zdaniem dyskusji na ten temat, porozmawiania sobie takiego, by można powiedzieć, szerszego, bo takie przepychanie się jeden drugiemu, to wydaje mi się, że to do niczego dobrego nie doprowadzi. A pamiętajmy, że mamy po drodze jeszcze kuratora, który moim zdaniem raczej wiadomo, jaką decyzję w tej sprawie podejmie.
Pana partyjny kolega Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa, ale podkreślający, że on z Gorzowa i w związku z tym tak jakoś inaczej na to patrzy, no jest za tym, żeby przenieść szkołę do Sulechowa.
No może ma większą wiedzę na ten temat, jest członkiem zarządu. Trudno mi jest oceniać, a na pewno nie będę go krytykował tutaj w tym momencie za to. To, co ja powiedziałem, ja nie mam aż tak dużej wiedzy. Mogę powiedzieć, że jest to ogromnie trudny problem, ale problem, który moim zdaniem w najbliższym czasie nie będzie rozwiązany, bo jakoś nie wierzę w to, że pani kurator wyrazi zgodę na przeniesienie tej szkoły, dlatego, że tam są pewne, że szkoła ma argumenty i moim zdaniem pani kurator...
Będziemy się temu przyglądać i informować.
Na ile mam rozeznanie, przychyli się tym argumentom i ta sprawa będzie się ciągnęła.
Panie pośle.
Moim zdaniem lepiej jest rozmawiać, usiąść i próbować ten temat rozwiązać.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Te przepychanki nic dobrego nie dadzą.
Poseł Bogusław Wątor, Nowa Lewica. Kłaniamy się.
Dziękuję bardzo.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.